Dzisiaj porozmawiamy sobie szczególnie na ten temat, w co ludzie wierzą, w co nie wierzą, o czym myślą. Bardzo często jest tak, że rozmawiamy o tych tematach, które wiemy, że gdzieś tam są, czujemy, ale nie widzimy ich. Że niektórzy zakładają, że jest gdzieś równoległy świat, w którym się coś dzieje. Będziemy dzisiaj badać właśnie tego typu tematy, ale ogólnie cały wykład jest podzielony jakby na trzy części. Jest bardzo dużo informacji. Dużo tych zebranych informacji, będzie też dużo slajdów, więc chciałbym tak jeszcze nakreślić, będą jakby trzy tematyczne części. W pierwszej będziemy mówić o spirytyzmie i o okultyzmie. W drugiej będziemy mówić troszeczkę więcej o duchach. Bardzo ciekawy temat. No i oczywiście na koniec przyjrzymy się, co Pismo Święte na ten temat nam mówi. Spirytyzm. Doktryna stworzona w połowie XIX wieku przez francuskiego naukowca Hipolita Rivala, głosząca, że w każdym człowieku istnieje tak zwany czynnik myślący, który po śmierci odłącza się fizycznie od ciała i wciela za pomocą reinkarnacji w inne ciało. Zmarli ludzie, a jeszcze nie reinkarnowani, mają możliwość porozumiewania się tutaj z ludźmi żyjącymi na ziemi, albo bezpośrednio, albo za pomocą osób, które nazywamy mediami. Praktykowanie spirytyzmu polega przede wszystkim na radzeniu się mediów spirytystycznych, na wypytywaniu umarłych i wypatrywaniu znaków. Do popularnych form spirytyzmu należy wróżbiarstwo, wróżenie z rąk, wróżenie z kart, szklana kula, być może niektórzy widzieli szklana kula, którą tam osoba, która dokonuje tego aktu spirytystycznego, pociera, coś tam się pojawia. No i także wykładnia snów. To też są praktyki spirytystyczne. Z badań wynika, że tylko w samych Stanach Zjednoczonych istnieje ponad 30 rodzajów różnego rodzaju czasopism, które mówią na temat spirytyzmu i nakład tych wszystkich egzemplarzy przekracza 10 milionów sztuk. Inne źródła podają, że w samej Brazylii tylko na przyrządy spirytystyczne co roku wydaje się ponad 500 milionów dolarów. 500 milionów dolarów. Tymczasem 80% odwiedzających różnego rodzaju ośrodki spirytystyczne czy ośrodki kultu spirytystycznego to przede wszystkim chrześcijanie. Ochrzczeni katolicy, którzy co niedziela uczyszczają na msze święte. I to nikogo nie dziwi, ponieważ gdy się przyjrzymy, to także sami duchowni bardzo często korzystają z tego typu praktyk. Dlatego też wyrobił się taki pogląd, że być może Bóg nie ma nic przeciwko temu. Okultyzm, z łacińskiego oculo, ukrywać, trzymać w tajemnicy, zakłada istnienie w człowieku oraz w przyrodzie sił tajemnych. Niektóre kościoły szczególnie akceptują uprawianie metod okultystycznych, tłumacząc, że różnego rodzaju kontakty z duchami przybliżają człowieka do Boga. Ale czy tak jest? Czy to jest prawda? Czy to jest prawdziwe? Czy tak powinniśmy postępować? Będziemy się temu dzisiaj przyglądać. W krajach zachodnich magia nałożyła nową maskę, mającą zjednywać szacunek. Do zmniejszenia lęku przed czarami w dużym stopniu przyczyniają się w dzisiejszych czasach książki, filmy, prasa. David Davis, specjalista w dziedzinie badań nad rozrywką, zauważa, nagle czarownice stały się młodsze i atrakcyjniejsze. Zdecydowanie atrakcyjniejsze. Kiedyś, gdybyśmy wyobrażali sobie czarownicę, to raczej jakaś starsza pani potargana gdzieś tam w lesie, być może w jakichś łachmanach, szamanka jakaś. A dzisiaj te czarownice to takie ładne nawet są, prawda? Szczególnie jak oglądamy jakieś filmy, przyglądamy się, są one atrakcyjne. Media wiedzą, jak na tym zbijać biznes. Wiedzą, jak przyciągać publiczność do siebie, żeby publiczność oglądała, żeby się tym fascynowała, żeby potem na to oczywiście wydawała pieniądze. Nie wyłączając również oczywiście kobiet i małych dzieci. Hollywood wie, jak z określonej tendencji czerpać zyski. W ciągu dziejów czarownice były nienawidzone, prześladowane, torturowane, zabijane czy palone na stosach. Jeszcze w dzisiejszych czasach, gdy zerkniemy do internetu, to nieraz możemy wyczytać o tym, że gdzieś ktoś jakaś grupa uznała jakąś kobietę za czarownicę, potem ona była pobita, być może zabita, czasem może i nawet spalona na stosie. W pewnym sondażu zapytano dziesiątki takich osób, jakie przesłanie najchętniej skierowałyby do ogółu, czyli między innymi do nas. Ich odpowiedź zwięźle ujęła badaczka Margot Adler, która powiedziała: nie jesteśmy źli, nie czcimy diabła, nie krzywdzimy, ani nie zwodzimy innych, nie jesteśmy niebezpieczni. Jesteśmy zwykłymi ludźmi, takimi jak wy. Mamy rodziny, pracę, nadzieje, marzenia. Nie stanowimy sekty. Nie jesteśmy, takie brzydkie słowo tu jest, kobietami, które się oddają mężczyznom za pieniądze. Nie musicie się nas obawiać. Jesteśmy podobni do was, znacznie bardziej niż myślicie. To takie osoby mówią o sobie. Czarownice, czarodziejki są wśród nas, są podobne do nas. Obecnie również istnieje bardzo duże zainteresowanie aniołami. Niektórzy wierzą, że każdy z nas ma przypisanego anioła, stróża, ale bardzo często ma to związek z okultyzmem. Możemy zastanowić się nad przeżyciami Mileny, o której opowiedział mi niedawno znajomy. Milena w 1986 roku od września do grudnia miała bardzo bliskie kontakty z duchami. Widziała zjawy, śniła niesamowite sny o poprzednim życiu, kontaktowała się ze zmarłymi, przyjaciółkami, przez co miała możliwość również dokładnie poznać kogoś, kogo spotykała. Spotykała daną osobę, nie wiedziała o niej nic, a jednak ze światów otrzymywała informacje na temat danej osoby. Jak sama mówi o sobie, została pobłogosławiona darem pisania bez udziału świadomości oraz przekazywania wieści ze światów. Mówi sama o sobie: potrafiłam przekazywać drugim informacje od zmarłych, których wcześniej nie znałam. Niektórych ludzi te duchy gnębią chorobami, innych nękają po nocach, nie pozwalając im zasnąć lub sprowadzając koszmarne sny. Jeszcze innych napastują seksualnie. Poza tym potrafiają doprowadzić do obłędu, a nawet do śmierci czy do samobójstwa. Ci aniołowie, te duchy przybierają postać bardzo często bliskich zmarłych. Pojawiają się w trudnych naszych chwilach, gdzieś tam nas wspierają, słyszymy ich głosy. Na ten temat jeszcze później będę mówił takie dosyć ciekawe doświadczenie. Ale co tu dalego szukać? Jak ktoś czyta internet, to była informacja, że jakiś człowiek w tym tygodniu, opętany, tak go nazwali, gdy jego córeczka spała, wziął ją na ręce i wyrzucił z drugiego piętra, a potem sam za nią skoczył. Czy w ten sposób zachowują się normalni ludzie, normalni świadomi? Czy raczej to są zachowania ludzi, którzy są popychani do złego przez jakieś nieczyste siły? Obecnie również jest tak zwana moda na New Age. Co to takiego? Zobaczmy, przyjrzyjmy się. W tej chwili nawet powstała marka New Age. Produkują ubrania, buty. Informacja o tym trendzie rozchodzi się po całym świecie. New Age tłumaczone na polski to inaczej nowa era, nowa epoka. Jest to nieformalny, wielopostaciowy, wieloformatowy trend, który został zapoczątkowany jako ruch kulturowy. Narodził się w drugiej połowie XX wieku w Stanach Zjednoczonych i zdobył następnie liczne grono zwolenników na całym świecie. Część zwolenników New Age uważa, że żyjemy w ostatnim etapie świata, że ten czas niebawem się skończy, a następnie nastąpi złoty wiek ludzkości. Przyszłość zwolennicy New Age wyobrażają sobie jako czasy, w których ludziom ma się żyć lepiej, ma się żyć łatwiej, będzie mniej problemów i wtedy nastanie również kres jakichkolwiek instytucji i religii. A przede wszystkim ludzie zaczną żyć według nowej zasady: nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe, albo czyń to, co tobie jest miłe, albo jeszcze inaczej, żyj i daj żyć innym. Jest to piękne, jest to wspaniałe, są to bardzo fajne hasła. Nawet gdybyśmy chcieli, to możemy znaleźć podobne fragmenty w Piśmie Świętym. Przecież sam Jezus mówił o tym, abyśmy miłowali bliźniego i abyśmy mu dobrze służyli. Ale gdy bliżej przyjrzymy się tej nauce, wyrobimy sobie całkowicie inne zdanie. Ruch ten zaleca wiele praktyk mających na celu zjednoczenie ze światem. Są to na przykład medytacja, koncentracja, afirmacja, joga. Ja myślę, że o tych praktykach wszyscy słyszeli. Reiki, przekazy rzekomo pochodzące od obcych cywilizacji przez osobę, która medytuje, która jest w transie, na przykład przekazy od Kasiopejan albo od Plejadian. Czy coś łączy ezoterykę i UFO, horoskopy i parapsychologię? No tak. Obecność we współczesnej kulturze oparta jest na manipulacji, ale powoduje toksyczne problemy duchowne, emocjonalne, psychiczne. Zaangażowanie się w irracjonalne ideologie prowadzi do zmiany światopoglądu i jest to niebezpieczne. Tylko niektórzy powiedzą, co z tego, jeżeli to działa. Możemy się tutaj przyjrzeć. Mamy na zdjęciu deskę, albo inaczej można nazwać ją planszą, z nadrukowanymi literami, cyferkami, literami alfabetu oraz innymi znakami. Osoba, która trzyma wskaźnik, często jest to odwrócony do góry dnem kieliszek, przesuwa przez tą planszę i osoba, która chce się czegoś dowiedzieć, zadaje pytanie. Następnie jest wywołany duch, który przychodzi i porusza rękami tego medium, tej osoby, która wskazuje konkretne cyferki czy liczby i z tego kształtuje się nam odpowiedź. Ktoś może uważać, że zajmowanie się dla rozrywki czymś, co wydaje się tak niewinne, jak ta tabliczka, która nazywa się Ouija, albo niektórzy nazywają Ouija, nie może pociągnąć za sobą wielu niebezpieczeństw. Jednak jest inaczej. W Anglii wielu kierowców autobusów, którzy podczas postoju bawili się taką tabliczką, stwierdzało po czasie, że pała do siebie agresją. A nawet stwierdzali, że następnie, gdy udają się w drogę autobusem, to mają nieodpartą chęć zjechać na drugi pas i spowodować wypadek, uderzając w auto, które nadjeżdża z naprzeciwka. W innym wypadku młoda kobieta, która eksperymentowała z taką tabliczką, wymyśliła sobie, że jest zakochana w osobie, która żyła 300 lat temu i bardzo chciała się skontaktować z tą osobą. Aż w końcu uwierzyła, że żeby nawiązać z tą osobą kontakt, musi popełnić samobójstwo. Policja, która prowadziła śledztwo, znalazła pamiętnik, z którego wynikało, że chciała umrzeć, aby spotkać się z tą osobą, którą bardzo kochała. Nigdy nie wiemy, co kryje się za takimi urządzeniami. Ale ja tutaj mam wynotowane kilka zaleceń z instrukcji takiej zabawki, która określana jest mianem gry i dokładnie ma instrukcję, jak z niej korzystać. I na przykład, nigdy nie używaj Ouija w samotności, ani w miejscu, w którym duchy mogą się zbierać. Na przykład na cmentarzu, albo w nawiedzonych domach, w miejscach jakiejś wielkiej tragedii. Żeby chronić się podczas używania Ouija, traktuj duchy, z którymi nawiązałaś kontakt, czy nawiązałeś kontakt, z szacunkiem i kurtuazją. I nie wolno pozwolić duchom liczyć wstecz, a nie recytować alfabetu, bo inaczej uciekną z planszy. Daną planszę może opanować zły duch, a już w ogóle zakazane jest wrzucanie tej tabliczki do pieca w celu jej spalenia. Często w takim przypadku sama tabliczka krzyczy, natomiast ten, kto usłyszy ten krzyk, ma tylko 36 godzin życia. Instrukcja zaleca, żeby nie pytać o Boga, nie pytać również o swoją przyszłość, ani o datę śmierci. Co ciekawe, na forach internetowych aż wrze od doświadczeń z tego typu tabliczką. Można wejść i poczytać, jakie doświadczenia dane osoby miały, ale nikt nie chwali skutków tego, co nastąpiło po zabawie. Raczej każdy jest przerażony i opowiada o rzeczach, o których opowiada z przerażeniem. Za jaką cenę? Powstaje pytanie. Za jaką cenę my często zostajemy wciągani w takie gry? Mam taką znajomą Olę, z którą kiedyś pracowałem. Ona jest z Podkarpacia i opowiadała, że kiedyś w losowaniu wygrała wycieczkę do RPA. I tam na miejscu zwiedzała różnego rodzaju budynki, świątynie. Przywiozła stamtąd amulety, jakieś magiczne kamienie i od tego się zaczęła przygoda z okultyzmem. Następnie kupiła karty Tarota, a później już nie mogła odpędzić się od następstw korzystania z takiego typu przedmiotów. Opowiadała o tym, że w nocy nie może normalnie spać, bo szuflady jej się odsuwają, szafki jej się otwierają. Nawet sam osobiście kiedyś modliłem się w tej intencji, żeby demony zostawiły ją w spokoju. Bardzo często jej mały Franek budził się w nocy z krzykiem. I wtedy włączały się jakieś urządzenia elektroniczne, na przykład telewizor. W końcu udało mi się ją namówić, żeby przysłała mi te karty. Mój sąsiad ma taki wszystko palący piec i miałem zamiar tam te karty wrzucić. Ale stwierdziła, że nie, że sama je wrzuci do ognia. Co ciekawe, napisała, że te karty w ogóle nie chciały się palić. Magiczne karty, magiczne zabawki. Takie zabawy mogą być bardzo kosztowne dla nas. Ale dlaczego o tym mówimy? Dlaczego o tym rozmawiamy? Ponieważ być może nasi znajomi albo dzieci bawią się w tego typu gry. W początku są to jakieś niewinne zabawy. Być może jakaś dynia wystrugana i w środku świeczka. Nie tak dawno mieliśmy Halloween. A teraz znowu mamy Andrzejki, znowu wróżby. Mój dzieciak ostatnio wróżył z wosku przez kluczyk. Wszystko to są bardzo niewinne zabawy, które później wciągają nas coraz bardziej, coraz mocniej w gry, bo chcemy poznać przyszłość, bo chcemy poznać, chcemy zobaczyć, chcemy tego doświadczyć, a potem się to dla nas bardzo źle kończy. Dlatego też chcemy przestrzec przed skutkami takiego działania. Tak, by dzięki tej świadomości przeciwstawić się między innymi złu, które panuje na świecie. Ponieważ nas to interesuje. Też o tym mówiliśmy. Ludzie zajmują się tematami, bo chcą znać przyszłość. Chcą wiedzieć, co się stanie. Chcą poznać przepowiednie, proroctwa. Jest to ekscytujące dla nas. Mamy wiele problemów i oczekujemy takiego dnia, w którym te wszystkie problemy się skończą. Porozmawiajmy więc teraz o tym, co się dzieje tam, wokół nas, w tym świecie, którego nie widzimy. A także o tym, co nas czeka po śmierci. Od samego początku wszystkie ludy, cywilizacje tęskniły za nieśmiertelnością. Starożytni Grecy twierdzili, że po śmierci ich ciało oczywiście musi być przewiezione przez rzekę Styx, a później jest sędzia, który decyduje. I albo ciała te wędrują do więzienia, w którym cierpią wieczne męki, to więzienie jest otoczone bardzo wielkim murem, albo wędrują do krainy szczęścia na pola elizejskie. Inne ludy starożytne uważały, iż dusze przemieniają się w gwiazdy lub komety. Według jeszcze innych wersji świeciły one w ciemności, ulatywały w przestrzeń, docierały do księżyca, a gdy księżyc miał pełnię, to docierały do słońca. A skąd się to wszystko wzięło? Między innymi Platon twierdził, że nasz świat materialny jest niedoskonały. Ale tam gdzieś w górze jest świat doskonały, a nasz świat jest tylko odbiciem tego świata. Teoria o nieśmiertelnej duszy wzięła się z mitologii. Był tam zły bóg Demiurg, który chciał skrzywdzić człowieka. Człowiek miał doskonałą duszę. Dusze te były kuliste, doskonałe. Demiurg podzielił tę duszę na dwie części. I teraz ludzie szukają swoich połówek. Oczywiście jest to absurdem, bo do każdego z nas pasuje wiele połówek. Każdy z nas się może przekonać. Może nie wszystkie te połówki pasują do siebie idealnie. Niektóre trochę bardziej, niektóre trochę mniej. Ale ogólnie da się nam żyć z tymi drugimi połówkami. I bardzo często jest nam dobrze. Ten mit zakłada, że dusza jest nieśmiertelna. Dusza cały czas plącze się, szuka ciała i w związku z tym powstała też nauka reinkarnacji. Jeżeli w danym życiu nie znajdzie się drugiej połówki, to ciało przechodzi, dusza przechodzi z ciała do drugiego ciała i rodzi się człowiek na nowo i dalej poszukuje swojej drugiej połówki. Do chrześcijaństwa ta nauka przeniknęła wraz z pojawieniem się w kościele oczywiście byłych platonistów. W naszych czasach też istnieją różnego rodzaju teorie na temat życia na tamtym świecie. Na przykład wyznawcy hinduizmu i buddyzmu wierzą w reinkarnację. Muzułmanie nauczają, że dusza po śmierci ciała żyje dalej, a na sądzie ostatecznym pójdzie albo do piekła, albo pójdzie do raju. Większość protestantów słyszy, iż dusze po śmierci doświadczają szczęśliwości w niebie bądź mąk w ogniu piekielnym. Katolicy dodają do tego limbus i czyściec. Wiecie państwo, co to jest limbus? To tam, gdzie trafiają jeszcze nieochrzczeni, czyli przede wszystkim małe dzieci. W niektórych krajach poglądy na dusze zmarłych są osobliwym połączeniem miejscowych obyczajów i nauk chrześcijaństwa. Na przykład na zachodzie Afryki panuje taki pogląd, że jak człowiek umrze, to trzeba zasłonić wszystkie lustra w domu, bo można zobaczyć tam właśnie zmarłą osobę, odbicie tej zmarłej osoby. Zresztą co tu daleko szukać? W Afryce Zachodniej, ja pamiętam jak byłem mały, to nawet babcia mi mówiła sama, nie stawaj nigdy ze świecą przed lustrem, bo tam możesz zobaczyć jakiegoś diabła albo szatana. Ja oczywiście się bardzo bałem. Takie przesądy oczywiście istniały i istnieją do dzisiaj. Natomiast powracając do zachodniej Afryki, tam, gdy mijało 40 dni, wtedy dusza miała wędrować do nieba, a na ziemi urządza się wtedy ucztę. Rodzina zmarłego się gromadzi i ucztuje, że dusza tej danej osoby trafiła do nieba. Oczywiście później, jak przychodzi Boże Narodzenie czy Nowy Rok, spotykają się wszyscy nad grobami, tam też leje się alkohol, składają sobie ludzie życzenia, ale też opowiadają zmarłych o tym, co się działo, o tym, co się dzieje w ostatnich czasach w rodzinie. Niepewność jutra jest bardzo duża. W ciągu roku na świecie umiera około 59 milionów osób, a te statystyki, które tutaj wyświetlam, są zatrważające. Co 102 sekundy ktoś ginie w wyniku działań wojennych. Co 61 sekund ktoś pada ofiarą zabójstwa. Co 61 sekund. Co 39 sekund dochodzi do samobójstwa. Co 26 sekund ktoś traci życie w wypadku drogowym. Co 3 sekundy ktoś umiera wskutek niedoboru żywności. Co 3 sekundy umiera dziecko, które nie ukończyło 5 lat. Jeszcze tak wrócę szybciutko do tego slajdu. Może nam się to wydawać, że te cyfry są niesamowite, ale przecież pamiętajmy, że na Ziemi jest około 6 miliardów ludzi. 7. Proszę bardzo, najnowsze informacje z pierwszych rzędów. A tu co 102 sekundy ginie ktoś w wyniku działań wojennych, co 3 sekundy umiera dziecko, które już nie ukończyło 5 lat. Ostatnio dowiedziałem się coś takiego ciekawego, że gdybyśmy chcieli policzyć do miliarda i byśmy liczyli co sekundę, oczywiście na początku byłoby to proste, ale gdybyśmy wymieniali na przykład 100 395, nie wiem, czy to trwa sekundę, ale gdybyśmy mówili 1 348 243, to już trwa więcej niż sekundę. Ale gdybyśmy tak liczyli w odstępie sekundowym, to wiecie Państwo, ile nam czasu by to zajęło? Słucham? Lata. 30 lat, gdybyśmy liczyli bez przerwy. No ale trzeba spać, trzeba jeść. To gdybyśmy około 10 godzin przeznaczyli na liczenie, to 70 lat. To jest niesamowita liczba, miliard. Czasem jak się usypia, to się liczy do 100. I człowiek zasypia, prawda? Dlatego też to są liczby gigantyczne, niesamowicie wielkie. Więc nie powinno dziwić nikogo, że co 3 sekundy umiera dziecko, które nie kończyło 5 lat, albo że co 39 sekund dochodzi do samobójstwa. I powstaje pytanie, co ze mną będzie. Każdy ma w jakiś sposób zakotwiczony ten strach. A ten strach ma różne oblicza. Znawcy przedmiotu analizują takie uczucia jak strach przed cierpieniem, strach przed bólem, przed nieznanym, przed utratą ukochanej osoby czy przed bolesnymi konsekwencjami różnego rodzaju działań. A taki najpowszechniejszy jest strach przed odejściem w niebyt. Groza kresy życia. Co ciekawe, że procesy zachodzące w naszym organizmie, te wszystkie, które tam są w środku, te przepływy komórek i tak dalej, a tam niesamowite przemiany w naszym organizmie zachodzą. Niedawno byłem na badaniach, teraz w piątek i chciałem poprosić wykaz badań, jakie mogę zrobić. Dostałem 186 różnych badań, które mogę sobie przeprowadzić. To jest nic w porównaniu z tym, co się tam dzieje. Gdybyśmy chcieli liczyć wszystkie kręgi, kości, pamiętam na biologii kiedyś liczyliśmy, to niesamowita liczba tam jest tych wszystkich kości, nie? Ja nie jestem biologiem, więc bardziej matematykiem, ale to, co się dzieje w środku w zakresie fizyki czy chemii, wszystko można zbadać, wszystko można sprawdzić, ale co ciekawe, żaden fizyk ani chemik nie znalazł w ciele ludzkim dowodu istnienia jakiejś niewidzialnej cząstki zdolnej przeżyć śmierć ciała. Czyli śmierć, a potem coś się dzieje niesamowitego. Żaden fizyk ani chemik nie zdołał tego zbadać. No i do tego wszystkiego dochodzi jeszcze strach przed Bogiem. Wielu ludzi boi się Boga. Wielu dzieciaków boi się Boga. Bardzo często rodzice przedstawiają Boga dzieciom jako srogiego Boga, jako tyrana. A przecież tak w ogóle nie jest. Więc jeszcze dochodzi nam strach przed Bogiem. A poza tym jeszcze mamy różnego rodzaju wyrzuty sumienia. Tak jak tu znalazłem taki opis 32-letniej Kathleen, która zażywała narkotyki, bardzo często bawiła się na różnego rodzaju imprezach, prowadziła niemoralne życie. W jej życiu dominowała przemoc, nienawiść do samej siebie. Jak sama o sobie mówi, spoglądając na moją roczną córeczkę, myślałam, jak ja strasznie krzywdzę. Będę się za to smażyć w piekle. Bardzo często też takie słowa możemy usłyszeć od innych. I niektórzy się tym przejmują, a niektórzy mówią to z taką swobodą. A, pójdziesz do piekła, a będziesz się smażyć w piekle. Pewnie nieraz nam samym zdało się taki komentarz powiedzieć, będziesz się smażyć w piekle. Ale na przykład poeci nieraz wypowiadali się, że nie wierzą w to, że całkowicie umrą. Czyli mieli też tą tęsknotę do nieśmiertelności. Horacy na przykład pisał, nie wszystek umrę. Dnia 9 listopada 1949 roku w górach stanu Arizona zaginął bez wieści górnik z kopalni miedzi, 70-letni James Kidd. Kilkanaście lat później, po oficjalnym uznaniu go już za zmarłego, znaleziono jego testament wraz z papierami wartościowymi opiewającymi na setki tysięcy dolarów. Ostatnią wolą Kidda było, aby przeznaczyć te oszczędności na sfinansowanie badań, które pozwolą znaleźć jakiś naukowy dowód istnienia duszy opuszczającej ciało w chwili jej śmierci. O prawo do tych funduszy walczyło ponad 100 naukowców. I w trakcie wielomiesięcznego postępowania sądowego padło tysiące zapewnień o tym, że dusza ludzka istnieje i że można to udowodnić, szczególnie podczas śmierci człowieka. Niestety od tamtego czasu, od 1949 roku, minęło ponad pół wieku i badacze nie znaleźli żadnego naukowego dowodu istnienia duszy opuszczającej ciało w chwili śmierci. Chyba, że Państwo coś wiedzą na ten temat. Niektórzy próbowali ważyć nawet ciało w chwili śmierci, ale nikt tego nie udowodnił. Uważa się, że zmarli często pełnią funkcję pośredników między Bogiem a nami. Przecież często, gdy ludzie modlą się do świętych, to modlą się do zmarłych ludzi, którzy mają wyjednywać łaski u Boga. Bardzo często też mogą nawiedzać żyjących, kontaktować się z nimi przez sny, wzbudzają strach, a jednocześnie głęboki respekt. A jeżeli są zaniedbywani, potrafią rzucić jakąś chorobę, jakiś urok albo inne nieszczęście. Sam pamiętam, gdy pewien ksiądz opowiadał mi, gdy podczas seminarium pewien duch go nawiedził. I on chciał spać, a ten duch przychodził i gasił światło. No więc on wstawał i zapalał. Jak się kładł, ten duch znowu przychodził i zapalał światło. Więc zaczął się modlić i duch odszedł. Żywi na różne sposoby kontaktują się ze swoimi przodkami. Na przykład próbują ich zjednać, zanoszą błagania i prośby, a bardzo często też składają różnego rodzaju ofiary. W Afryce życie niezliczonej liczby osób obraca się wokół przeświadczenia, że zmarli przodkowie mają moc chronienia swych potomków albo ukarania ich jakąś dolegliwością lub nieszczęściem. Podobny kult przodków jest praktykowany w wielu innych częściach świata. Spójrzmy na to w takim razie, co Biblia Święta mówi na ten temat, co mówi na temat świata duchów. I poczytamy teraz troszeczkę fragmentów z Pisma Świętego. W Księdze Powtórzonego Prawa napisane jest w rozdziale 18. Niech nie będzie u was nikogo, kto by uprawiał wróżbiarstwo, zabobony, magię, czary, kto by praktykował zaklęcia, zasięgał porad wywoływaczy duchów, szarlatanów i pytał o radę zmarłych. Każdy bowiem, kto czyni takie rzeczy, budzi od razu w Jahwe. Czyli jak widzimy, Bóg ewidentnie potępia praktyki okultystyczne. Bóg nie wyjaśni nam dlaczego. Dlaczego nie powinniśmy uprawiać wróżbiarstwa? Bo bardzo często jak Bóg coś mówi, to potem wyjaśnia na łamach Pisma Świętego. Tym razem nie wyjaśnił, ale myślę, że z następnego slajdu możemy to wyczytać. Szczególnie ten fragment na żółto zaznaczony. ponieważ są to duchy demonów, które czynią różne znaki. Te znaki nie pochodzą od Boga. Nie pochodzą od jakby posłańców Bożych. Są to duchy demonów, które czynią różne znaki. Napisane jest to w objawieniu Jana w 16 rozdziale. Ten werset mówi, ujrzałem trzy duchy nieczyste, które jakby ropuchy wychodziły z paszczy, z ust fałszywego proroka. Są to duchy demonów, które czynią różne znaki. Obchodzą wszystkich królów całej zamieszkanej ziemi, by zwołać ich na wojnę w owym dniu wielkim Boga Wszechmogącego. Nawet jest powiedziane, że te demony staną na wojnę z Bogiem Wszechmogącym. Natomiast Bóg, o ile zabronił kontaktu z duchami, to nie po to, żeby nam coś zabrać, ale po to, żeby nas ustrzec od złego. Pan zachęca nas do czynienia dobra. Pan jest Panem dobra i daje nam wszystko, co dobre. Pan strzeże nas od tego, co złe i im dłużej, gdy Go znamy, tym bardziej możemy być tego pewni. Natura człowieka jest śmiertelna, chociaż panuje na świecie przekonanie, że dusza jest nieśmiertelna. Ale spójrzmy na genezę naszego istnienia i odpowiedzmy sobie na to pytanie. Odpowiedzmy sobie na pytanie, kim jest człowiek, jaki jest człowiek i czy posiada, czy otrzymał od Boga duszę nieśmiertelną. Jako chrześcijanie wierzymy w to, co mówi Biblia, chociaż część naukowców, może większa część, twierdzi inaczej. Dlatego wybierają Boga ze swojego życia. Ale jest też niemała część naukowców, którzy mają naukowe dowody na to, że biblijna wersja stworzenia świata jest wersją prawdziwą. Bóg, stwarzając świat i człowieka, tchnął w oblicze jego dech żywota. Czytamy, że Pan Bóg człowieka stworzył z prochu ziemi i tchnął w oblicze jego dech żywota. Stał się wtedy człowiek duszą żyjącą. Czyli ja jestem matematyk, jak mówiłem, bardzo lubię równania. Proch plus dech równa się życie. Prawda? To wynika z tego fragmentu. Proch plus dech równa się życie. A przyjrzyjmy się śmierci. Co wtedy się dzieje? Napisane jest w Księdze Kaznodziei Koheleta w 12 rozdziale 7 wersecie, co się dzieje z człowiekiem przy śmierci. Proch powróci do ziemi, z której wyszedł, dech zaś wróci do Boga, który go kiedyś dał. I znowu matematyczne równanie. Życie minus dech równa się proch. A mowa jest, że dech wróci do Boga. Wróci do Boga, który go kiedyś dał. Więc nie trafi do nieba, czy nie trafi do piekła, tylko trafi do Boga. Z powrotem. Bóg go zabierze. A co będzie dalej? Za chwilę się o tym dowiemy. Ale najpierw postawmy sobie pytanie, czy w takim razie, bo o ile istnieje teoria, że umarli mogą się z nami kontaktować, albo że trafiają do nieba czy do piekła, to co Pismo Święte na ten temat mówi? Bo wtedy umarli coś powinni wiedzieć. I Pismo Święte mówi nam tak. Gdy opuszcza człowieka duch, wraca do prochu swego. Wraca duch do Boga, tam wcześniej czytaliśmy. W tymże dniu giną wszystkie zamysły jego. Czyli ten, kto umiera, już nic nie wie, już nic nie czuje. Żyjący wiedzą, że umrą, a zmarli niczego zgoła nie wiedzą. Ich miłość, nienawiść i zazdrość dawno już przeminęły. Czyli jeżeli człowiek nie ma miłości po śmierci i nic nie wie, to go nie ma. Bo jeżeli by trafiał do piekła, to by coś czuł. Gdyby trafiał do nieba, zapewne czułby miłość. A Pismo Święte mówi, że tak nie jest. Żyjący wiedzą, że umrą, ale zmarli niczego nie wiedzą. Nie ma miłości, nie ma nienawiści. W Szeolu, w grobie, do którego zdążasz, nie ma już działania, ani myślenia, ani poznania, ani mądrości. I o tym tu jest mowa. W Szeolu, w grobie, Szeol. Definicja, do której jeszcze będziemy dzisiaj wracać. Ale ogólnie jest to nicość. Bo dech wraca do Boga, proch wraca do ziemi. Nie ma już działania, ani myślenia, ani poznania, ani mądrości, jak nam kaznodzieja Koheleta znowu mówi. Czy te dwa światy są ze sobą w kontakcie? Biblia też nam mówi na ten temat. Jak obok, co przechodzi i znika, tak nie wraca też nikt, kto odchodzi w zaświaty. Czyli możliwe jest, żeby zmarli, wracali do nas i się kontaktowali z nami? Żeby nam coś przekazywali, żeby nam mówili, albo żebyśmy my u zmarłych mogli coś wyprosić? Nie. Mi też mama to samo mówiła. Ale za chwileczkę sobie odpowiemy na te pytania. Czy to na pewno była mama? Rozumiem. Jest to możliwe. Ja wierzę, że tak było. Ale powróćmy jeszcze na chwilę do tego tekstu, bo proszę zauważyć, że to Bóg nam przekazuje tą informację. Jak obłok, co przechodzi i znika, tak nie wraca też nikt, kto odchodzi w zaświaty. Ten już nigdy nie wróci do swego domostwa i nigdy nie zobaczy swojej ojczyzny. Więc powstaje pytanie, co w takim razie ma miejsce w takich przypadkach, jak nam tutaj Pan wspomniał. Zaraz spróbujemy sobie na ten temat odpowiedzieć. Odpowiemy sobie też na pytanie, czy ktoś obecnie jest nieśmiertelny. Czy dusza ludzka jest nieśmiertelna? Możemy tutaj zerknąć. Na pewno człowiek nie jest nieśmiertelny, bo Pismo używa takich sformułowań. Trzeba, aby to, co zniszczalne, przyodziało się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, aby przydziało się w nieśmiertelność. Nieśmiertelność określone jest tutaj słowem thantos, które składa się z przedrostka a, co znaczy nie, czyli bez. I jest to zaprzeczenie śmiertelności jako nieśmiertelność. Nieumieranie, niepodleganie śmierci. Atanazja, nieumieranie, niepodleganie śmierci, ale nie nieśmiertelność. Następny cytat. Tym, którzy przez wytrwałość w dobrych uczynkach szukają chwały, czci i nieśmiertelności, życie wieczne. Ale tu jako nieśmiertelność, gdy zajrzymy do oryginału, użyte jest słowo atarsja, które oznacza nieskażoność, nieuleganie rozkładowi, skażeniu czy zniszczeniu. Ale nie mówi nam o nieśmiertelności. Chociaż Stary Testament nie zawiera słowa nieśmiertelna, nie nieśmiertelność, to jednak wszakże Bóg, będąc źródłem wszelkiego życia, tylko On nie podlega śmierci. W żadnej z ksiąg Starego Testamentu i w żadnej z ksiąg Nowego Testamentu nie ma ani jednego miejsca, w którym do słowa nefesz albo psyche, które określają nam duszę, dodano by takie określenie jak nieśmiertelna czy niezniszczalna. Jest to oczywiście teoria, która została jakby dopracowana w późniejszych dziejach świata. Ale w pismach nie znajdziemy nigdzie ani jednego słowa na ten temat, żeby ta dusza nasza, nefesz albo psyche, była nieśmiertelna. Jedynie nieśmiertelny w takim razie może być kto? I Pismo Święte nam odpowiada. A Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu i jedynemu Bogu, niech będzie cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Błogosławiony i jedyny władca król królujących i pan panujących. Jedyny, mający nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość niedostępną, którego żaden z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć. Jemu cześć i moc wiekuista. To jest napisane w pierwszym liście świętego Pawła do Tymoteusza w rozdziale 1 i 6, tak jak mamy tutaj wyszczególnione. Czyli jedynie nieśmiertelny jest Bóg. Człowiek oczywiście otrzymał obietnicę nieśmiertelności, ale jest to obietnica warunkowa. To wszystko zależy od naszej relacji z Bogiem, od naszych więzi z Bogiem. To jest tak jak z piękną rośliną, z wielkim drzewem, które rośnie, które wzrasta, niektóre drzewa żyją setki lat, pięknie kwitną, ale gdy odetnie się go od korzenia, drzewo już nie może pobierać minerałów, wartości odżywczych, wody i usycha, ginie. W ciągu określonego czasu czeka go śmierć. I tak samo jest z nami. Gdy jesteśmy blisko Boga, gdy czerpiemy z Jego dobroci i miłości, On nas wzmacnia, a my nawiązujemy coraz lepsze więzi, coraz większe z Nim i dzięki temu On obiecuje nam życie wieczne. Ale gdy odcinamy się od Boga, gdy staniemy do Niego plecami, to tak jak dzieje się tak jak z tą rośliną, o której mówiłem, tak się dzieje z nami. Czeka nas pewna śmierć. Jednak ci, którzy są z Bogiem, mają obiecane życie wieczne. Więc w takim razie, kto za tym wszystkim stoi? Kto stoi za duchami naszych zmarłych? Albo za tymi, którzy nam się objawiają? Pismo Święte też nam to wyjaśnia. I o tym mówiliśmy na wczorajszym wykładzie. Pan Marek o tym dokładnie wczoraj mówił. Jest nim szatan i jego poplecznicy, czyli demony. Pismo Święte o tym mówi. To szatan chciał zasiąść na górze Narad, na najdalszej północy, wstąpić na szczyty obłoków i zrównać się z Najwyższym. Teraz tą myśl oczywiście on też chce nam wszczepić, żebyśmy my tego również zapragnęli. Gdy zerkniemy na pierwsze kłamstwo, które szatan powiedział człowiekowi, dowiemy się, jakim szatan jest oszustem. To szatan powiedział, na pewno nie umrzecie. Na pewno nie umrzecie. A to dało nam podstawę, żeby stworzyć, żeby tam sobie gdzieś wymyśleć, że dusza jest nieśmiertelna. Ale tak nie jest, bo wiemy, że szatan nas oszukał. Czego później doświadczyli bardzo szybko ludzie. Natomiast Bóg ostrzega, że szczególnie w czasach ostatecznych, w tych, w których żyjemy, bo już sobie ustaliliśmy na podstawie poprzednich wykładów, że żyjemy w czasach ostatecznych, że objawi się szatan i sam również siebie będzie nazywał Bogiem. Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo dopóki nie przyjdzie ten dzień, dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć, także zasiądzie w świątyni Boga, dowodząc, że sam jest Bogiem. Czyli tu jest następne kłamstwo. Szatan chce się objawić jako Bóg. I jest następna przestroga w liście, w drugim liście do Koryntian, w którym jest napisane, że to wszystko, co się dzieje wokół nas, co jest takie niezwykłe, nadprzyrodzone, powinniśmy badać z Biblią w ręku, bo sam szatan może podawać się za anioła światłości. A jego poplecznicy przybierać postać naszych bliskich zmarłych. Tu jest napisane, fałszywi apostołowie to podstępni działacze udający apostołów Chrystusa. I nic dziwnego, sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości. Ja i Marek znamy, mamy taką wspólną znajomą, która, co ciekawe, też ma na imię Ola, czyli tak jak z poprzedniej historii, którą wam opowiadałem. Ola kiedyś bawiła się w wywoływanie duchów i tak się stało, że teraz nie chcą się od niej odczepić. A co ciekawe, opowiadała, że gdy zaczęła czytać Pismo Święte, w te wakacje tą historię słyszałem, gdy zaczynała poznawać prawdę i gdy zaczynała już rozróżniać to, co jest prawdziwe, a co nie, co takiego zakręcili już upadły anioł i jego poplecznicy. Co takiego się stało? To gdy zaczęła czytać Pismo Święte, objawiła jej się zmarła jej matka i zaczęła ją przekonywać, że to, co robi, jest złe. Zaczęła ją przekonywać, żeby nie czytała Pisma Świętego i żeby nie przychodziła do Boga. Wtedy ona zaczęła się modlić do Boga, aby Bóg zabrał to coś, bo to na pewno nie była jej matka. Czyli takie sytuacje dzieją się w naszym życiu. Zmarli nasi bliscy mogą nam się objawiać. Ale kto za tym stoi? Szatan i jego uczniowie. Bowiem Pismo Święte nam mówi, sam szatan podaje się za anioła światłości. A gdy powrócimy do tych cytatów, o których wcześniej mówiłem, to nie ma takiej możliwości, żeby zmarli z powrotem wracali. Był taki fragment, mówiłem wam, że ci, co odejdą, już nie wracają. Ci, co umrą, nic nie wiedzą, nic nie czują, nie mają miłości, nienawiści, nie ma ich. Może. On ma luksusowo. Bo to jeszcze nie jest jego kara. Pismo Święte mówi o tym, że nadejdzie taki czas, że ogień piekielny zostanie na niego zesłany. Ale za chwileczkę do tego przejdziemy, bo taki slajd mam przygotowany. No, odwrócił się od Boga. Pokonał wielu tutaj ludzi na ziemi. A teraz próbuje nam zawrócić w głowie. I chce, żebyśmy poszli jego śladami. Ale to szatan już dawno odwrócił się od Boga. I dlatego Bóg skorzystał z planu i przysłał tutaj nam Jezusa, który umarł za nas i na krzyżu pokonał szatana, a tym samym udowodnił, że to szatan jest ojcem kłamstwa i zła. I tam na Golgocie, podczas śmierci Jezusa, wyrok na szatana już zapadł. Szatan ma teraz bardzo mało czasu, ale za chwileczkę do tego przejdziemy. Pismo Święte o tym mówi. To jest królestwo szatana. Stąpił na was diabeł, pałając wielkim gniewem, świadom, że ma mało czasu. A wiecie państwo, dlaczego ma mało czasu? My też nie mamy za dużo czasu, żeby dokładnie zgłębić temat ognia wiecznego, czyli piekła, ale to jest ten czas, w którym chwileczkę na ten temat poświęcimy. w Ewangelii Mateusza, w 25 rozdziale, werset 41, napisane jest: wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Proszę zauważyć, że w dniu ostatecznym, kiedy będzie sąd, kiedy wtedy zapadnie wyrok, również nad nami, ci, których imiona nie są zapisane w Księdze Życia, na tych zapadnie wyrok. I oni wraz z diabłem i jego aniołami rzuceni zostaną w ogień wieczny, w ogień piekielny, czyli w to tak zwane piekło. Ale przyjrzyjmy się w ogóle wyrazom, które występują w Piśmie Świętym i co one znaczą. To o tym też już mówiłem. Szeol. Szeol nie zawiera idei ognia czy świadomych mąk grzeszników. Jest to wyraz pochodzenia hebrajskiego, oznacza śmierć i pozostawanie w stanie śmierci zarówno dobrych ludzi, jak i złych. I gdy czytamy Stary Testament, bo Szeol występuje tylko w Starym Testamencie, w większości Starego Testamentu, pojawia się nam ten wyraz 65 razy. Ale nie ma mowy tam o jakichkolwiek piekielnych mękach wiecznych. Mamy jeszcze inne słowo na określenie tego stanu, co się dzieje po śmierci. Tartaros. Najwyraźniej oznacza obszar przestrzeni otaczającej nasz świat, w którym przebywają zbuntowani aniołowie, wyrzuceni z nieba. Pojęcie to jednak nie dotyczy losu ludzkich, ludzi, czy ludzi w ogóle bezbożnych. Występuje raz w Piśmie Świętym, jest to w liście Piotra w 2 rozdziale, w 4 wersecie i dokładnie tak brzmi: jeżeli bowiem Bóg aniołom, którzy zgrzeszyli, nie odpuścił, ale wydał ich do ciemnych lochów Tartaru, aby byli zachowani na sąd. Czyli mowa jest tutaj o upadłych aniołach, którzy w tej chwili są wypędzeni właśnie w to miejsce Tartaros. I mamy jeszcze Hades. Hades jest to samo co Szeol, ale występuje w Nowym Testamencie i tam trafiają zarówno dobrzy ludzie, jak i źli. Występuje w Nowym Testamencie 11 razy i na określenie jakby tego piekła mamy jeszcze Gehenna. Jest to dolina w pobliżu Jerozolimy, w której palono szczątki umarłych i bardzo często jest przyrównane jakby do tego miejsca. Tam cały czas ogień płonął i tam wrzucano tych, którzy już umarli, szczątki chorych na choroby zakaźne, chociażby na przykład na takie jak na trąd. Także tutaj nie ma mowy o tym, żeby istniało jakieś piekło, w którym cały czas płonie ogień i tam trafiają już ci, którzy umrą. Bardziej jest tu mowa o wydarzeniu, które zaistnieje przy końcu świata, kiedy Bóg będzie się chciał rozprawić z szatanem i z jego wyznawcami. Ale nie jest to raczej w tej chwili ogień wieczny, który płonie. A jak występuje piekło w pojęciu ludzkim? Jest to miejsce wiecznych mąk, miejsce cierpienia za grzechy. Nawet bardzo często słyszy się o miejscu smażenia, bo się mówi wprost, będziesz się smażył w piekle, prawda? Takie wyobrażenia o piekle mają ludzie. Natomiast jeżeli będziemy sobie chcieli odpowiedzieć na pytanie, czy ogień się już pali, to bardzo dobrym tutaj tekstem jest Ewangelia Mateusza, 13 rozdział. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł. Żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. I teraz patrzcie, jak wszystko nam się pięknie układa w jedną historię, w całą historię. Jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata, nie wcześniej. Nie w momencie śmierci naszych rodziców, dziadków, pradziadków, czy w momencie naszej śmierci. Tylko przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich. Jest też w Hebrajczyków napisane, że Jezus przybędzie. Zresztą to mówiliśmy nawet tydzień temu, ja opowiadałem, jaki będzie widzialny koniec świata, słyszalny, że Jezus przybędzie z aniołami i nas zabierze do siebie. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich, ci zbiorą z Jego Królestwa wszystkie zgorszenia oraz tych, którzy dopuszczają się nieprawości i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Tam dopiero będzie płacz i zgrzytanie zębów. Ale czy to będzie trwało cały czas? Za chwilę zobaczymy. Czy to będzie miejsce, czy to będzie wydarzenie? Czy to będzie tak, że tam dopiero trafimy do piekła i będziemy się smażyć, jak to mówiliśmy? Następne slajdy nam dokładnie to wyjaśnią. W Malachiaszu w 3 rozdziale, 19 werset i 21 mówi nam, że tak nie będzie, ponieważ występni spłoną zupełnie. Więc jeżeli byśmy mieli smażyć w piekle, to w Piśmie Świętym mielibyśmy inne określenie tej sytuacji. Ale tu jest napisane, że spłoną zupełnie, czyli jak liście spłoną i proch rozwieje się, dym gdzieś tam sobie uleci. Mamy następny fragment w liście Judy. List Judy ma jeden rozdział, więc 7 werset, bardzo łatwo zapamiętać. Judy 7. Sodoma i Gomora poniosły karę ognia wiecznego. Oczywiście w zależności od przekładów mogą być użyte różne słowa, jednak znaczenie jest to samo. Jeżeli sobie porównamy, niezależnie czy to będzie Biblia Tysiąclecia, czy to będzie jakaś brytyjska, gdańska, czy Jakuba Wójka. Sodoma i Gomora poniosły karę ognia wiecznego. Proszę Państwa, czy Sodoma i Gomora płoną do dzisiaj? Nie. Bóg zapowiedział karę, oni nie usłuchali, a potem Bóg zesłał ogień, który pochłonął te miasta. Dzisiaj możemy poczytać w pozycjach archeologicznych i niektórzy archeolodzy doszukują się dokładnie, gdzie te miasta były. I one były, istniały. I mamy jeszcze jeden werset, który mówi o tym, w drugim liście Piotra, wersety 2-6, Sodoma i Gomora zostały zupełnie zniszczone. Czyli nie ma tak, że ogień wieczny, ogień piekielny spłonął i tam się pali cały czas. Tak jak paliło się w Dolinie Gehenny. W takim razie pogląd o tym, że jest piekło, jest sprzeczny z Pismem Świętym. I mam tu takie 4 przemyślenia na ten temat. Gdyby miało być tak, że to piekło istnieje, byłoby to wypaczenie sprawiedliwości. Skrajne wypaczenie sprawiedliwości. Bo pomyślmy, że ktoś odszedł od Boga. Załóżmy, że najpierw był wierny Bogu. Ale zdarza się tak, że niektórzy są wierni Bogu, a potem odchodzą od Boga. Bo jest odwrotnie. Niektórzy są źli, a potem przychodzą do Boga, się nawracają. Jest takie określenie. Ale przyjrzyjmy się takiej sytuacji. Ktoś był całe życie posłuszny Bogu i miał z nim dobre więzi i nagle zaczyna kraść. Kradnie rok, kradnie 2 lata, odchodzi od Boga, odwraca się plecami, umiera. No i trafia gdzie? Do piekła. I co? I teraz ile będzie się w tym piekle smażył? 100 lat? 1000? Wieczność? Czy to byłoby sprawiedliwe? Czy tym mianem można było powiedzieć, że nasz Bóg jest sprawiedliwy? Za to, że on kradł 2 lata, przez wieczność będzie się smażył w piekle? Nie. Ja mam inne przekonanie. Raczej tak nie będzie. Byłoby to ogromne wypaczenie sprawiedliwości. Następnie piekło czyni z Boga okrutnego tyrana. No bo przyjmijmy sobie taką sytuację, że trafiamy do nieba, jesteśmy tam, widzimy to, co oko ludzkie nie widziało, ucho ludzkie nie słyszało, no różnie sobie możemy to wyobrażać. Na pewno w Piśmie Świętym jest napisane, mój syn tak mówi, ja już się nie mogę doczekać, bo będę chciał z tygrysem się pobawić. Tam jest tak napisane, że tygrys czy lew będzie jadł słomę, że dziecko będzie mogło wkładać rękę do nory żmii, żmija go nie ugryzie. No ale wyobraźmy sobie, że jesteśmy tam, no my dorośli mamy jakieś większe ambicje, będziemy podróżować między wszechświatami, bo przecież są wszechświaty, jest napisane w Piśmie Świętym. No i teraz mamy świadomość, że tam gdzieś w piekle jest moja bliska osoba, która cierpi i będzie cierpieć wieczność. Mi w niebie bardzo smutno byłoby. Ja sobie tak nieba nie wyobrażam. Dla mnie w ten sposób raczej myślałbym o Bogu, że to jest tyran. To przecież możemy sobie przypomnieć historię Hitlera czy Stalina. Oni prześladowali ludzi. Jeżeli już kogoś dopadli, to tam męczyli, torturowali w więzieniach. I ten ktoś cierpiał miesiąc, cierpiał 2, a w końcu umierał, prawda? Czyli za to, że nie był posłuszny, odcierpiał i umierał. A tu mamy przykład, że Boga się stawia właściwie jako tyrana, bo ktoś, kto był zły, będzie cierpiał w wieczność. Cieszę się, że dzisiaj taki dialog jest. Przez całe wszystkie wykłady była taka cisza. Proszę powtórzyć, bo zaskoczyła mnie siostra. Tak. Nie mamy świadomości. No dobrze, ale teraz przyjmijmy, bo Pismo Święte mówi o tym, że umieramy, nie mamy świadomości, ale na końcu świata, i to jest napisane w liście do Hebrajczyków, jest to też w Kolosan, zabrzmi trąba, Jezus z aniołami przyjdzie po nas i najpierw zmartwychwstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Czyli wtedy zmartwychwstajemy. Znowu dech wraca do ciała, otrzymujemy nowe ciało, to ciało jest odmienione, no i wtedy już myślimy, czujemy, tak? No i trafiamy gdzie? Do nieba. Oczywiście Pismo Święte pokazuje nam dalej historię. W Apokalipsie Jana, czyli w objawieniu Jana, jest napisane, co się dalej tam będzie działo, że zostajemy porwani w powietrze i do nieba. I wtedy czujemy, myślimy, podróżujemy, zwiedzamy, jesteśmy przy Bogu, rozwijamy się. Tam, jak uczniowie pytali Jezusa, że jeden umarł, drugi umarł, trzeci umarł, czyją żoną będzie. A nie, tam nie będziemy się żenić i nie będziemy wychodzić za mąż. Ale będziemy czuli, będziemy tam, więc jednak będziemy myśleć. I to wszystko pokazuje, że piekło jest, że będzie, ale nie będzie wieczne. To będzie moment, w którym po prostu ludzie zginą. I ci, którzy wyznawali szatana i ci, którzy za nim szli, albo raczej ci, którzy się odwrócili od Boga, byli niewierni. Uśmiertelnienie grzechu. Pamięć o grzechu nie byłaby śmiertelna. Czyli cały czas o tym pamiętalibyśmy. Oczywiście będziemy pamiętać, gdy będziemy patrzeć na Jezusa, gdy będziemy patrzeć na Jego blizny, bo będziemy z Jezusem przecież, to będziemy wiedzieli, dlaczego się tak działo. I to potwierdza na to dowód, że piekła w tej chwili nie ma, tylko skutki tego piekła będą wieczne. Nie będzie z nami tych, który być może chcielibyśmy, żeby byli. No być może nas nie będzie, kto wie, jak to się jeszcze zdarzy. Bo być może dzisiaj uważam, że jesteśmy blisko Boga, ale kto wie, co nas jeszcze czeka. I jeszcze taka czwarta myśl, Bóg przegranym, a diabeł zwycięzcą. Bo przecież zawsze, gdy myślimy o piekle, to o tym, że tam zarządcą w tym piekle będzie szatan, prawda? Nawet w humorach tak jest, że ktoś trafia do nieba, ktoś trafia do piekła, no i w piekle staje przed Belzebubem, bo Belzebub tam zarządza, czy tam jakiś inny, no, czy sam Lucyfer. Czyli oznaczałoby, że to Bóg jest przegranym, a diabeł zwycięstwo. Diabeł ma swoje królestwo, w którym zarządza. Nie, tak nie będzie. Diabeł, jak widzieliśmy, wraz ze swoimi aniołami, zostanie wrzucony do ognia wiecznego. No i posuwamy się dalej, już malutko slajdów nam zostało. Jest w tej chwili zachęta, żeby stanąć po stronie Boga, ponieważ nasz dobry Bóg otwarcie mówi do nas o tym problemie. Zachęca nas do przyjścia do siebie i do poznania tego, co jest dobre i co jest złe, żebyśmy to my umieli odróżnić, żebyśmy umieli się w tym poruszać. Przecież zauważcie, drodzy Państwo, gdy się zaczyna człowiek kształcić w zakresie medycyny, poznaje wszystko, co jest z tym związane, w zakresie prawa, studiuje wiele lat prawo i zaczyna odnajdywać się w tym wszystkim. Gdy potem przychodzi na przykład do sprawy sądowej prawnikowi, czy do operacji lekarzowi, to on dokładnie wie, z czym ma do czynienia, wie, jak reagować. I w związku z tym dla nas Bóg zostawił Pismo Święte po to, żeby ono było wskazówką na naszych drogach, żebyśmy się mogli odnaleźć, żebyśmy wiedzieli, co jest prawdziwe, a co jest fałszywe, bo dzisiaj jest tyle teorii, tyle wieszczów, tyle proroków, tyle przepowiedni. Pismo Święte dokładnie na wszystkie pytania daje nam odpowiedź. Jest zachęta do tego, żeby zaufać Słowu Bożemu. Tutaj autor Psalmu 119 mówi, z Twoich przykazań czerpię roztropność. Dlatego nienawidzę wszelkiej ścieżki nieprawej. Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce. Przysiągłem i postanawiam przestrzegać Twoich sprawiedliwych wyroków. Czy to nie piękne, że mamy taką książkę, która pokazuje nam dokładnie, jak mamy żyć, jak mamy postępować? Pismo zachęca nas do tego, żebyśmy byli Bogu wierni we wszystkim. Bo Bóg daje nam niesamowitą obietnicę. Bądź wierny, a dam ci życie wieczne. To jest coś, co ja osobiście pragnę. Wybór, drodzy Państwo, należy do nas samych. Czy diabeł istnieje? Odpowiedzieliśmy sobie wczoraj. Ale nie wszystko to, co namacalne, nie wszystko to, co widzimy, o czym słyszymy, to, co wydaje nam się prawdziwe, takie faktycznie jest. Jak wiemy, istnieją różnego rodzaju siły, które starają się nas oszukać. Wokół nas toczy się bój i to do nas należy odpowiedź, po której stronie staniemy, którą drogę wybierzemy. Informacje napływające do nas ze świata są różne, ale to Pismo Święte powinno je wszystkie weryfikować. Dzięki czemu będziemy wiedzieli, co tak naprawdę jest słuszne, a co nie. Wykłady te nasze pokazują, że Pismo Święte jest nieomylne i zawiera wiele proroctw. Biblia pokazuje nam, że z jednej strony mamy miłującego Boga, który chce dla nas dobrze, który chce zabrać nas do siebie, a z drugiej strony szatana, który chciał kiedyś zrównać się z Bogiem, który chce pokazać, jak jest niedobry Bóg. Chce właśnie nam dać obraz Boga jako tyrana, jako ojca zła i kłamstwa. Ale to nieprawda, bo my wiemy, kto jest ojcem zła i kłamstwa. On jest po imieniu nazwany w Piśmie Świętym. Jest to Lucyfer, który kiedyś służył Bogu, który był kiedyś tak blisko, a potem odwrócił się, bo zapragnął zasiąść na jego tronie. To on podszywa się pod sprawiedliwego Boga. Chce nam jak najwięcej zamieszać. On chce, żeby informacje, które przekazuje nam Bóg, dotarły do nas, ale w zmienionej formie, żeby były zakrzywione. Ale Bóg daje nam wskazówki, abyśmy rozróżniali to, co jest dobre od tego, co jest złe. Ponieważ Bóg chce wszystkich uratować. Ale nie wszyscy o tym wiedzą. Mam nadzieję, że dzisiejszy wykład troszeczkę przybliżył nam ten temat. Pokazał, gdzie w Piśmie Świętym szukać tych wszystkich fragmentów, które o tym mówią. Bo bardzo często jest tak, że otwieramy Pismo Święte i niewiele rozumiemy. Pismo Święte jest taką księgą, że trzeba w różne miejsca zaglądać i badać te same tematy, porównywać i sprawdzać. Bo zazwyczaj, jeżeli Bóg przekazuje nam coś w danym temacie, to jest to kilkanaście albo kilkadziesiąt razy w różnych miejscach Pisma Świętego opisane. Tylko nasze zadanie wziąć, poprosić Ducha Świętego o zrozumienie i czytać. Bo Pismo jest napisane, że jest dla prostaczków. Jezus powiedział, że powinniśmy być tak jak dzieci. Przyjmować wprost to, co jest napisane. Bo to jest proste. Nie wszystko do dzisiaj było dla nas odkryte. Bo jak pamiętamy z innych wykładów, było, że Księga Daniela została odkryta dopiero w czasach ostatecznych, czyli otwarta. Było napisane: Danielu, zapieczętuj to, aż do czasów ostatecznych. A teraz to zostało odpieczętowane. Właśnie w tych dniach, kiedy niebawem Jezus powróci po nas. Po to, żebyśmy byli przygotowani. Po to, żebyśmy to wszystko zrozumieli. A to, co się dzieje równolegle wokół nas, to, czego nie widzimy, a czasem widzimy, to, co nam się objawia albo w snach pokazuje, to żebyśmy dokładnie wiedzieli, kto za tym stoi. Bo być może mamy wrażenie, że to nasz zmarły bliski, ale wcale tak nie jest. Być może słyszymy głos naszej zmarłej matki, ale to wcale tak nie jest. Powinniśmy się wtedy zachowywać tak jak ta nasza koleżanka Ola, która widząc dokładnie postać swojej matki, mówi: stop, ja wiem, jaka jest prawda, szatanie, nie oszukasz mnie. Pismo Święte mówi co innego na ten temat. Boże, zabierz to coś sprzed moich oczu. Wszystkich zachęcam do studiowania Słowa Bożego. Tam jest prawda, tam jest źródło naszej wiedzy, poznanie, wiara. Pismo nam pokaże, jak powinniśmy postępować i zapewne przygotuje nas na ten dzień. Może nie na 21 grudnia, bądźmy spokojni, ale kiedy ten dzień nastąpi, będziemy przygotowani.